Mówi Pary Szeryfi, poniedziałek, 27 dzień kwietnia. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Sylwia Gipska, Tarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosuchowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, Euranetu, polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową oraz Eurekę. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Chińska grypa rośnie w siłę. Komisja Europejska troszczy się o obywateli Starego Kontynentu. W Zatoce Adeńskiej toczą się bitwy z piratami. Rosja nie weźmie udziału w manewrach NATO-Gruzja i zachęca inne kraje do bojkotu. Prezydent Rosji odwołał w ostatniej chwili spotkanie z premierem Bułgarii. Powód? Budowa gazociągu. Papież Benedykt XVI przyjął na audiencji Łukaszenkę. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. W Meksyku, gdzie odkryto ponad 1600 przypadków zarażenia świńską grypą, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do 103. Liczbę taką podał minister zdrowia. Władze biorą nadzwyczajne środki ostrożności. Chiny wstrzymały import wieprzowiny z Meksyku i z 3 stanów amerykańskich, z Teksasu, Kansas i Kalifornii. Rząd nie zabronił obywatelom podróżować do zagrożonych grypą miejsc. Prezydent Meksyku, Felipe Calderón, apeluje o zachowanie spokoju i przestrzeganie wzmocnionych zasad higieny. Wydał również dekret, na mocy którego rząd i służba zdrowia uzyskały prawo do izolowania osób chorych, inspekcji mieszkań prywatnych i miejsc pracy oraz do nadzorowania transportu powietrznego, morskiego i lądowego, by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się epidemii. W Mexico City, 20-milionowej stolicy kraju, zamknięto szkoły, uniwersytety i kina, jak również restauracje, bary i dyskoteki. Nawet sądy nie będą obradować w najbliższym tygodniu. Dwa spotkania piłkarskie pierwszej ligi odbędą się bez udziału kibiców. Ostatnim posunięciem było zamknięcie dwóch miejskich zoo. Wiele osób nosi maski chirurgiczne, by zmniejszyć ryzyko zakażenia. Ponieważ wirus przedostaje się drogą powietrzną, przez drogi oddechowe, zaleca się odwołanie wszelkich zebrań publicznych. Kościół katolicki anulował nawet niedzielne msze. Kardynał Meksyku celebrował transmitowane przez telewizję nabożeństwo w katedrze przy drzwiach zamkniętych. Mer Mexico City podkreślił, że w mieście panuje stan najwyższego alarmu. Władze zapewniają, że dysponują wystarczającą ilością odpowiednich leków. Bank Światowy wyasygnował 25 milionów dolarów na natychmiastową pomoc dla Meksyku i zatwierdził przyznanie kolejnych 180 milionów w terminie nieco późniejszym. Komisja Europejska zapewnia, że bardzo dokładnie śledzi rozwój choroby. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jak najdalej posuniętą ostrożność i wzmożoną kontrolę. W Stanach Zjednoczonych odnotowano 20 przypadków świńskiej grypy, 8 w Nowym Jorku, 7 w Kalifornii, 2 w Teksasie, 2 w Kansas i 1 przypadek w Ohio. W Chinach na razie nie odnotowano przypadków świńskiej grypy. Wszelkie posunięcia mają więc charakter prewencyjny. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do obywateli o zachowanie jak największej czujności i obserwowanie się wzajemne. W Chinach w 2003 roku szalała epidemia SARS, w czasie której zmarło 349 osób ogółem na świecie blisko 800. Władze chińskie oskarżono wówczas o wybranie najgorszej drogi postępowania, typowej dla reżimów komunistycznych, czyli ukrywania prawdy. Epidemia z 2003 roku stała się jednak dobrą nauczką i obecnie kraje azjatyckie zdają się lepiej przygotowane na przyjęcie ewentualnej kolejnej katastrofy. Chiny zakazały importu mięsa wieprzowego z Meksyku i z tych stanów amerykańskich, w których zanotowano przypadki świńskiej grypy. Dziennik China Daily informuje w poniedziałek o działaniach prewencyjnych mających zapobiec przenoszeniu się wirusa. Na chińskich lotniskach uruchomiono urządzenia badające temperaturę wszystkich osób przybywających z Ameryki Północnej i z Meksyku. Władze zapewniły, iż w Chinach nie zanotowano ani jednego przypadka nowego wirusa grypy. Specjaliści na całym świecie mówią, że mięso nie jest niebezpieczne, wirusy giną w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Japonia postanowiła zwiększyć kontrolę pasażerów przelatujących na jej lotniska. Zarządziła również kwarantanny dla pasażerów z objawami grypy. Tajlandia zainstalowała na swoich lotniskach skanery termiczne wykrywające osoby z podwyższoną temperaturą. Tajlandzkie służby weterynaryjne podjęły decyzję o wstrzymaniu importu wieprzowiny z Meksyku i ze Stanów Zjednoczonych. Dwie osoby, które powróciły z Meksyku do Australii z objawami zbliżonymi do objawów świńskiej grypy, ostatecznie okazały się nie być nią dotknięte. Władze australijskie zarządziły wzmożone kontrole na lotniskach. Począwszy od północy we wtorek, piloci samolotów przylatujących z obu Ameryk będą mieli obowiązek przekazywać informacje o stanie zdrowia pasażerów przed wylądowaniem. Wszyscy pasażerowie z objawami choroby będą poddani kwarantannie. Francuska minister zdrowia Roselyne Bachelot zapewnia, że nie wykryto we Francji żadnej osoby chorej na świńską grypę. Cztery osoby, które o to podejrzewano, okazały się dotknięte zwyczajną grypą. Ministerstwo zapewnia również, że Francja jest doskonale wyposażona w maski i w odpowiednie leki oraz przygotowana na ewentualność epidemii.
Unia Europejska odradza wyjazdy do Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Stanowisko to wyraziła podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Luksemburgu komisarz odpowiedzialna za sprawy zdrowia Andrula Vasiliu. Ostrzeżenie to padło w momencie, gdy Hiszpania ogłosiła oficjalnie pierwszy pewny przypadek świńskiej grypy w Europie. Chodzi o 23-letniego mężczyznę, który wrócił 22 kwietnia z Meksyku i od wczoraj znajduje się w szpitalu. Władze hiszpańskie zapewniły, że wzięły odpowiednie kroki i wezwały do skoordynowanej akcji, podobnie jak Francja. Bruno Le Maire, odpowiedzialny za sprawy europejskie, wypowiedział się w Luksemburgu za silną i zwartą reakcją Unii Europejskiej. Pierwszym skoordynowanym krokiem ma być nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia krajów członkowskich. Odbędzie się ono najprawdopodobniej w czwartek 30 kwietnia, zapowiedziała prezydencja czeska oraz Komisja Europejska.
Mówi Paryż RFI. Jemeńskie jednostki specjalne odbiły jemeński tankowiec porwany w niedzielę przez piratów. 11 złoczyńców zostało zatrzymanych. Uwolniony statek płynie do portu Aden na południu kraju. Może wkrótce piractwo przestanie się opłacać. W niedzielę piraci wtargnęli na płynący zatoką adeńską statek w odległości 150 mil morskich od miasta Mugalla w Jemenie. W wyniku strzelaniny dwóch piratów zginęło, a trzech odniosło rany. Rannych zostało również dwóch jemeńskich marynarzy. W sobotę na Oceanie Indyjskim cało wyszedł ze spotkania z piratami włoski statek wycieczkowy MSC Melody. Nikt z 1000 pasażerów i 500 członków załogi nie odniósł obrażeń. Zodiak z 6 ludźmi zbliżył się do burty i napastnicy otworzyli ogień. Ludzie z naszej ochrony strzelali w powietrze, gdy piraci podjęli próbę dostania się na pokład po drablince. Ochroniarze użyli gaśnic przeciwpożarowych, żeby ich odpędzić po 5 minutach. Napastnicy odstąpili, powiedział Ciro Pinto, kapitan MSC Melody. Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odwołał w ostatniej chwili spotkanie z bułgarskim premierem Sergiejem Staniszewem. Rzecznik prasowy rządu bułgarskiego stwierdził, że przyczyn odwołania wizyty strona rosyjska nie podała. Rosyjsko-bułgarskie stosunki dwustronne stały się bardzo chłodne z powodu South Stream. Z tej właśnie przyczyny Władimir Putin odwołał udział w sofijskiej konferencji dotyczącej gazu ziemnego pod koniec ubiegłego tygodnia. Rosja stara się jak najbardziej zmniejszyć koszta budowy gazociągu, właśnie South Stream, który ma przebiegać po dnie Morza Czarnego i przez terytorium Bułgarii dostarczać rosyjski gaz do południowej i środkowej Europy. Gazprom chce wyzyskać dla własnych potrzeb bułgarską infrastrukturę tranzytową, z czym strona bułgarska kategorycznie się nie zgadza. Podczas konferencji prasowej prezydent Georgi Pyrvanov kilkakrotnie podkreślił, że Bułgaria trzyma się pierwszych ustaleń, iż dla South Stream należy zbudować oddzielną nitkę gazociągu. Eksperci bułgarscy przypominają, że gdyby South Stream na odcinku bułgarskim, w którym Sofia i Moskwa będą miały po 50% udziału, wykorzystywał istniejącą sieć gazociągów, doszłoby do sporów dotyczących własności systemu gazociągów. Gazociąg jest obecnie całkowitą własnością Bułgarii. Mówi Paryż RFI. Rosja nie weźmie udziału w manewrach NATO w Gruzji i namawia inne kraje, by również odmówiły udziału w tych ćwiczeniach wojskowych, powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas konferencji prasowej w Moskwie. Nie wiadomo, czy Rosjanie wyślą na te manewry obserwatorów. Ławrow twierdzi, że ćwiczenia są, cytuję, szkodliwe. Pan Saakaszwili, to nadal cytat, pokazał już całemu światu, jak wykorzystuje gesty aprobaty ze strony NATO. Jesteśmy przekonani, mówimy o tym naszym partnerom, że niebezpiecznie jest przytakiwać obecnemu reżimowi gruzińskiemu, który nie porzucił prób rozwiązania swoich problemów na drodze militaryzacji i użycia siły, powiedział Ławrow. Sekretarz generalny NATO, Jaap Scheffer, w piątek wyraził nadzieję, że rosyjscy obserwatorzy wezmą udział w manewrach sojuszu w Gruzji. Szef NATO podkreślił, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko Rosji, że sojusz niczego nie zamierza ukrywać. Rosjanie zaś twierdzą, że Gruzja przygotowuje się do ataku na Abchazję i Osetię Południową, dwa separatystyczne regiony, które utraciła w wyniku wojny z Rosją w sierpniu ubiegłego roku. Wspólne manewry NATO i Gruzji odbędą się w regionie Waziami, około 20 km na wschód od Tbilisi. Planowany jest udział 1300 żołnierzy z 19 krajów. Scenariusz zakłada, że w odpowiedzi na kryzys siły sojuszu, zgodnie z mandatem ONZ, przeprowadzają operację wojskową. Strona gruzińska poinformowała, że manewry o nazwie Cooperative Longbow i Cooperative Lancer były planowane od wiosny zeszłego roku i należą do programu Partnerstwo dla Pokoju, w którym Gruzja uczestniczy od 1994 roku. Mówi Paryż w RFI, papież Benedykt XVI przyjął na audiencji białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. To była pierwsza wizyty Łukaszenki od czasu zniesienia jego bojkotu. W spotkaniu nie uczestniczył, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, metropolita mińsko-mochylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Łukaszenko zaprosił Benedykta XVI na Białoruś i spotkał się z jego przychylną reakcją. Według mediów Łukaszenko wyraził w czasie rozmowy radość, że nareszcie mógł zobaczyć się z papieżem. Nie wiadomo, czy podczas audiencji Łukaszenko przedstawił Benedyktowi XVI serię pytań i wniosków, jakie opracował razem z nowym patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem. Nie wyklucza się jednak, że jednym z tematów rozmowy stały się przygotowania do spotkania papieża z rosyjskim patriarchą na Białorusi. Wieczorem prezydenta Białorusi przyjął premier Włoch Silvio Berlusconi. W rozmowie uczestniczył włoski minister spraw zagranicznych Franco Frattini. Mówi Paryż RFI, dotychczasowy prezydent Ekwadoru Rafael Correa zostanie według wszelkiego prawdopodobieństwa ponownie obrany głową państwa. Niedzielne wybory potwierdziły jego mocną pozycję i poparcie, jakim cieszy się on we własnym kraju. Były minister ekonomii poświęca wiele środków na pomoc dla najuboższych, co niewątpliwie przysparza mu zwolenników. Według wstępnych obliczeń otrzymał on ponad 50% głosów i ma 20% przewagi nad swym rywalem Lucio Gutierrezem. Ten ostatni oznajmił, że przyjmie do wiadomości i ogłosi swą porażkę dopiero po oficjalnym przeliczeniu wszystkich głosów. Wszystko jednak wskazuje na to, że Correa zostanie wybrany już w pierwszej turze. To precedens w życiu politycznym Ekwadoru, który do 1979 roku był rządzony przez wojskowych. Wygrana Korei jest również kolejnym zwycięstwem południowoamerykańskiej lewicy. Korea jest sojusznikiem prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza, znanego z przyjaźni, jaką darzy Fidela Castro, i niechęci, jaką odczuwa wobec Stanów Zjednoczonych. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Jak nie trudno zgadnąć, na czołówkach większości francuskich dzienników widnieją zdjęcia osób z niebieskimi maskami na twarzach i tytuły, w których głównymi słowami są świńska grypa. Mobilizacja na świecie, alert we Francji, tytułuje Le Figaro. Z kolei na pierwszej stronie katolickiego La Croix czytamy: świńska grypa pod kontrolą. Ekonomiczne Les Echos tytułują: światowa mobilizacja przeciwko epidemii świńskiej grypy, a Aujourd'hui donosi: niepokój rośnie. Tylko lewicowa Libération swą pierwszą stronę poświęca kolejnej bankowej aferze we Francji, ale o tym później. Spośród wszystkich artykułów, a jest ich wielka mnogość w paryskich dziennikach na temat świńskiej grypy, wybrałam dla Państwa wstępniak z La Croix zatytułowany Czujność i rozwaga. Ptasia grypa, czy obecnie świńska, SARS, czy choroba wściekłych krów, kolejne zagrożenia epidemiczne wywołują powszechny niepokój. Władze Meksyku podjęły natychmiastowe środki ostrożności, wprowadzając zakaz zgromadzeń i rozdając maski ochronne. Epidemie, które nabierają rozmiaru uniwersalnego, nie zniknęły mimo nadzwyczajnego rozwoju medycyny. Pojawiają się nowe formy choroby, nowe sposoby przenoszenia wirusów, od zwierzęcia do człowieka, łatwość podróżowania, a co za tym idzie, masowe migracje ludności po całej planecie sprzyjają epidemiom. La Croix, mimochodem przypominając pandemię grypy hiszpańskiej, która w 1918 roku zabiła miliony ludzi, dodaje zaraz potem, że jednak dzisiaj jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, bo wszelkie epidemie mogą być kontrolowane od samego początku, a informacje o nich udostępniane za pośrednictwem mediów praktycznie całemu światu. Władze w przypadku zagrożenia epidemiami lub jeszcze gorzej pandemią mają trudny orzech do zgryzienia. Z jednej strony muszą informować, podejmować działania w celu kontrolowania rozwoju choroby, żeby w razie czego uniknąć oskarżeń o zlekceważenie problemu. Z drugiej jednak muszą zapobiec panice, która może być bardzo niebezpieczna zarówno dla resortu zdrowia, bo ludność masowo rzuci się do przychodni zdrowia i do aptek, ale i dla gospodarki, bo na przykład równie masowo odmówi kupowania pewnych produktów, które sama uzna za niebezpieczne. Konieczna więc w przypadkach epidemii czujność musi być wsparta rozsądkiem i apelem o zachowanie spokoju. Zwykła grypa zbiera co roku swoje żniwo, zwłaszcza wśród osób szczególnie wrażliwych. Również AIDS nie ustępuje, podobnie jak inne choroby, o których zapominamy na co dzień, takie na przykład jak malaria. I nie ma w tej sprawie żadnej światowej równowagi. Najwięcej ludzi umiera z powodu różnych chorób w krajach najbiedniejszych. W bogatszych najbardziej dotknięci są tym zjawiskiem najubożsi. I to nie tylko dlatego, że są najsłabsi, najgorzej odżywieni, ale również ze względu na znacznie mniejszy dostęp do informacji, do szpitali, do lekarstw, do ewentualnych szczepionek, żeby chronić się przed wirusem, jakby się on nie nazywał. Kończy Dominique Quignot w La Croix. Nowy skandal w Société Générale czytamy na pierwszej stronie Libération. Bank, który w ubiegłym roku wsławił się aferą Kerviela, na której stracił blisko 5 miliardów euro, obecnie może pochwalić się nowymi stratami. Zdaniem Libération może chodzić o sumę między 5 a 10 miliardami euro. No, przyznać trzeba, że to właściwie nic w porównaniu z poprzednimi osiągnięciami banku. Kerviel przestępca, Kerviel chuligan, Kerviel terrorysta, zaczyna swój artykuł wstępny Laurent Geoffroy. Tylko czyny jednostki przewrotnej i odizolowanej mogły spowodować wielomiliardowe straty banku, twierdziła dyrekcja Société Générale po wykryciu afery. System, zdaniem tejże dyrekcji, jest dobry. System dobry, tylko ludzie źli. No to już przerobiliśmy i wydawać by się mogło, że definitywnie. Tym razem nawet nie chodziło o ludzi, a o jednego człowieka, młodego tradera, który miał doprowadzić całe wielkie Société Générale na skraj przepaści. Tego chcą konserwatyści, przeciwni jakimkolwiek zmianom systemu. Tymczasem Kerviel wypadł z obiegu, a Société Générale straciło kolejne miliardy, co najmniej 5, na podobnie ryzykownych spekulacjach jak te, o które oskarżony był Kerviel. To jawny dowód na to, czytamy w Libération, że winny jest cały system, a nie jednostka, i to cały system należy usprawnić. Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na artykuł poświęcony Czeczenii, zamieszczony w dzisiejszym Le Figaro. Specjalny wysłannik gazety Fabrice Nodelanglois pisze o tym, jak wygląda życie w tym kraju po zakończeniu działań wojennych przez Moskwę zwanych akcją antyterrorystyczną. Cieszący się dużą popularnością prorosyjski prezydent Ramzan Kadyrow z dumą mówi o odbudowie stolicy kraju groznego. Podobno trzeba się dobrze naszukać, żeby znaleźć fasady domów podziurawione kulami w mieście, które było zniszczone prawie tak jak Stalingrad. Niedawno zainaugurowany został nowy gmach parlamentu i inny, w którym mieści się teatr. W Alei Putina, jedynej w całej Rosji, dumnie pręży się Pizza House, tuż obok Sushi House i domów mody. Buduje się ośrodek sportów wodnych, a w listopadzie otwarty został nowy meczet zbudowany w marmurze na wzór kościoła świętej Zofii w Stambule, który może pomieścić 10 tysięcy wiernych. 32-letni prezydent, który kolekcjonuje samochody, dzikie zwierzęta, a ponoć i kobiety, cieszy się ogromną popularnością nawet wśród obrońców praw człowieka. Uzyskał sporą autonomię polityczną w zamian za przywrócenie stabilizacji w regionie. Dzięki temu może sławić poligamię i nakazać kobietom noszenie chust nawet na uniwersytetach. W stolicy trudno dostrzec mroczne oblicze Kadyrowa. Zabójstwo Izrailowa, byłego ochroniarza, który według New York Timesa zgromadził dowody, że w Czeczenii torturowano więźniów za pozwoleniem czy na zlecenie prezydenta, jest tu tematem tabu. Podobnie jak zamordowanie Jamadajewa, który stał się rywalem klanu Kadyrowa, a Kadyrow zbywa zarzuty. Poza Groznym, a właściwie poza jego zewnętrzną przykrywką, sytuacja w kraju nie wygląda różowo. Organizacje pozarządowe biją na alarm z powodu zniszczenia środowiska, stanu zdrowia, wyniszczonego wojną społeczeństwa, powszechnej korupcji, braku mieszkań i bezrobocia, sięgającego 80%. Nie dla wszystkich wojna skończyła się wraz z wycofaniem rosyjskich oddziałów. Zresztą w rzeczywistości wycofano zaledwie ich część. Z 60 tysięcy żołnierzy rosyjskich pozostało w Czeczenii aż 40 tysięcy. Jak twierdzi Kadyrow, do ochrony granic. Nadal trwają poszukiwania zaginionych w czasie działań wojennych. Rany jeszcze nie mogą się zabliźnić.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Historia nie zapomniała o studniach Napoleona, a dziennik Le Monde przypomina o studniach Obamy i przedstawia okolicznościowy bilans prezydenta, z którego rządami cały świat wiąże tak wiele nadziei. Szybkość działania prezydenta Stanów Zjednoczonych idzie w parze z daleko posuniętą ostrożnością, co sprawia, że niektóre kwestie znajdują się w powijakach i nie wyszły z sfery orientacyjnej ramówki, nie nabierając żadnego konkretu. Francuski dziennik przypomina kalendarium najważniejszych decyzji i zapowiedzi, jakie padły z ust Baracka Obamy. Już 22 stycznia, dwa dni po przeprowadzce do Białego Domu, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wprawił świat zachwyt, część światowej opinii publicznej przynajmniej, ogłaszając plan zamknięcia obozu dla terrorystów Guantanamo, który dla wielu stał się synonimem imperialistycznej polityki jego poprzednika George'a W. Busha. Tego samego dnia Obama zdeklarował się jako obrońca prawa do aborcji. 13 lutego Barack Obama ujawnia plan ożywienia gospodarki amerykańskiej, co ma kosztować 787 miliardów dolarów. Dwa tygodnie później zapowiada, że do końca 2010 roku większość kontyngentu amerykańskiego w Iraku opuści ten kraj. Minął miesiąc i oto kolejny przełom. Barack Obama wyciąga rękę do Iranu, a wkrótce potem informuje o nowej strategii w Afganistanie. Na początku kwietnia w Pradze prezydent Stanów Zjednoczonych zabiera głos na temat rozbrojenia nuklearnego, a w dwa dni później składa niezapowiedzianą wizytę w Iraku. 13 kwietnia to wielki dzień dla społeczności kubańskiej mieszkającej w Ameryce Północnej. Decyzją prezydenta zostają znoszone restrykcje dotyczące podróży na Kubę. Wreszcie kto może i się nie boi, będzie mógł odwiedzić swoje rodziny. W trzy dni później kolejne spektakularne pociągnięcie. Obama zdejmuje klauzulę tajemnicy państwowej, jaka chroniła dokumenty CIA dotyczące stosowania tortur. Tyle kalendarium bilansu pierwszej studniówki Baracka Obamy, którego działania, jak wynika z ankiety przeprowadzonej dla dziennika Washington Post, popiera 69% Amerykanów, a ponad połowa zapytanych o to twierdzi, że postępowanie prezydenta przekroczyło ich oczekiwania. W przypadku ostatecznej decyzji w sprawie znajdującego się na skraju ekonomicznej zagłady koncernu General Motors, Obama ociąga się i przestępuje z nogi na nogę, ale tam, gdzie trzeba pomóc badaniom w dziedzinie medycyny, szczególnie w tym najbardziej nowatorskich kierunkach, tam decyzje zapadają błyskawicznie, a ich realizacja odbywa się w okamgnieniu. W Europie zajęłoby to około 2 lat. W Stanach Zjednoczonych po upływie 5 miesięcy od wystąpienia prezydenta kliniki i ośrodki badawcze mogą liczyć na konkretny zastrzyk finansowy. Rzecz jasna, porównanie do Napoleona ma tutaj wymiar czysto symboliczny i nie wykracza poza figury retoryczne. Obamowską studniówkę eksperci amerykańscy przyrównują raczej do tych wielkich postaci w Białym Domu, które miały decydujący wpływ na historię Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Mowa jest o Franklinie Roosevelcie i Ronaldzie Reaganie. Każdy z nich zapoczątkował nowy okres w dziejach Ameryki. A dalej o Lyndonie Johnsonie, który prowadził najbardziej ze wszystkich prezydentów ożywioną działalność legislacyjną. Wreszcie o Johnie Kennedym, którego wizerunek stał się za granicą kultową ikoną Stanów Zjednoczonych. Francuski dziennik analizuje podejmowane przez Baracka Obamę kroki pod kątem 3 głównych dziedzin: gospodarki, finansów i dyplomacji. W tym ostatnim przypadku chodzi o przywrócenie wiarygodności na świecie wizerunkowi Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku Obama odniósł już duży sukces, gdyż jego polityka otwarcia wobec Iranu, Syrii, Kuby czy Wenezueli zyskała ogólny poklask. Pozostało jednak niemało do zrobienia. Bliski Wschód, Irak, Afganistan, Chiny, sprawa rozbrojenia. To są place budowy, na które nie można nawet zacząć zwozić cegieł, bo plany nie zeszły jeszcze z deski kreślarskiej architektów amerykańskiej dyplomacji.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Nouvelle Europe, Nowa Europa, jest największym internetowym organem prasowym we Francji poświęconym rozszerzonej Europie. Powstał zresztą w pamiętnym roku 2004, kiedy przyjmowano do Unii 10 nowych krajów, w tym 8 zza byłej żelaznej kurtyny. Kilka dni przed 5. rocznicą rozszerzenia Nowa Europa organizuje w ambasadzie Estonii w Paryżu debatę na temat nowych elit Europy Wschodniej. Uczestniczą w niej była minister spraw zagranicznych, a dziś wiceprzewodnicząca Parlamentu Estonii Krystyna Ojuland i francuski politolog i wykładowca Jérôme Ortu. O nowych elitach politycznych w Polsce i w krajach bałtyckich wiele się pisze na stronie internetowej www.nouvelle-europe.eu. Zdaniem autorów główną tendencją po rozszerzeniu jest mobilność. Na arenę polityczną wkroczyli byli dysydenci, część byłych uchodźców politycznych i nowe pokolenie, które pamięta były reżim jak przez mgłę. Pogłębiła tę mobilność lustracja oraz huśtawka między rządami byłych dysydentów i byłych komunistów. Pierwszym zarzucono idealizm i brak doświadczenia, zwłaszcza w negocjacjach z Rosją. Drugim cynizm, ale tendencja huśtawki u władzy była ta sama we wszystkich krajach, które wyzwoliły się spod komunizmu. Najdobitniejszy jest być może przykład Litwy. Jej pierwszym prezydentem był profesor idealista Vytautas Landsbergis. Drugim pragmatyk, który nie zerwał z Rosją, Algirdas Brazauskas, a trzecim imigrant ze Stanów Zjednoczonych Valdas Adamkus. Jego następczynią zostanie być może Dalia Grybauskaite, obecnie odpowiedzialna za budżet w Komisji Europejskiej. Jej osoba symbolizuje inny trend panujący wśród elit wschodnich, ich europejskość. Nowe elity musiały szybko przyswoić sobie realia Unii Europejskiej, ku której zmierzały ich kraje. Wielu członków pierwszej generacji u władzy w latach 90. znalazło potem europejską przystań w instytucjach unijnych. Nie szukali zresztą spokojnej przystani, lecz starali się obdarzyć Parlament Europejski, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny nową, bardziej skrzydlatą wizją i nadać im nowy impuls. Na stronie Nowej Europy czytamy, że takimi ludźmi byli m.in. profesor Bronisław Geremek i Vytautas Landsbergis. Szczególną cechą elit w krajach bałtyckich był i jest nadal duży procent imigrantów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy Północnej. Amerykanie, jak ich przezwano, w dużym stopniu przyczynili się do szybkiego zbliżenia tych krajów do Paktu Północnoatlantyckiego, a wewnątrz krajów nadali priorytet prawom człowieka i walce z korupcją. Prezydentów z USA mają dziś jeszcze Litwa i Estonia. Tylko Kanadyjka Vaira Wike-Freiberga, pełniąca od 1999 do 2007 roku funkcję prezydenta Łotwy, jest dziś członkiem Rady Kobiet Liderów Światowych, tak jak była premier Polski Hanna Suchocka. Oto wypowiedź byłej prezydent Łotwy, nagrana w związku z rocznicą rozszerzenia Unii przez dziennikarkę francuskiej sekcji RFI.
Zaczęliśmy działać przed laty. Ten ruch, który rozpoczęliśmy, będzie kontynuowany. Trzeba też będzie kontynuować wysiłki, ale myślę, że naród łotewski to zrozumie. Kiedy widzimy, że poszczególne etapy są uwieńczone sukcesem, to jest zachęta, ażeby rozpocząć na nowo naszą działalność z jeszcze większym entuzjazmem i determinacją.
Mówiła Vaira Wike-Freiberga, była prezydent Łotwy. O transformacji polskich elit politycznych organ Nowa Europa rozmawia z francuskim politologiem Jérôme Ertaud. Według jego obserwacji typowym reprezentantem elit polskich po 1989 roku był mężczyzna w wieku dojrzałym z wysokim kapitałem kulturalnym. Mniej więcej tak jak przed 1989, twierdzi Jérôme Ertaud, według którego demokratyzacja personelu politycznego w Polsce jest raczej względna. Nie został on też radykalnie odmłodzony. W Sejmie liczba posłów robotniczego pochodzenia spadła. Przeważają zawodowcy polityki i intelektualiści. Natomiast mniej jest pracowników kadrowych, przemysłu, bankowości i handlu. Mniej inżynierów i rolników. I wreszcie streszczam, o ile na początku lat 90. najbardziej cenione były w raczkującej gospodarce rynkowej kompetencje i pragmatyzm, o tyle dziś w związku z walką z korupcją najważniejsza stała się nieprzekupność. Jeżeli trzeba wybierać, to dla polityka w Polsce lepiej być biednym i prawym niż bogatym i nieuczciwym, twierdzi francuski politolog Jérôme Ertaud.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Francja zakończyła zwycięsko długoletni bój z Komisją Europejską o obniżenie stawki VAT na usługi gastronomiczne. Wynosiła ona 19,6%, a obniżona zostaje do wysokości 5,5%, czyli zrównana ze stawką na towary i usługi pierwszej potrzeby. I to już od 1 lipca, czyli pół roku przed przewidywanym początkowo terminem. Władzom, które zaniepokoiły się, że Hiszpania wyprzedziła Francję jako kraj najwięcej czerpiący z dochodów turystyki zagranicznej, Zależało na tym, by tę zmianę wprowadzić przed wakacjami, aby przeciwdziałać opinii o Francji jako kraju drogim dla turystów. Ale głównymi beneficjentami mają być sami mieszkańcy, a także pracownicy sektora gastronomii. Wprowadzenie tej obniżki wiązało się bowiem także z negocjacjami z przedstawicielami 8 związków i organizacji tego sektora. Przekonali oni władze, że nie tylko powstrzyma ona napędzoną przez kryzys tendencję do zmniejszania zatrudnienia, ale umożliwi jego zwiększenie o co najmniej 20 tysięcy pracowników. Zostali natomiast zobowiązani do tego, by obniżka VAT-u przekładała się w całości na obniżenie rachunku dla konsumenta. Jeśli zatem wszystko dobrze pójdzie, danie restauracyjne kosztujące, dajmy na to, 15 euro, powinno od 1 lipca kosztować 13,20. Obniżka wyniesie więc 11,8%. Władze zakładają elementarną dobrą wolę, ale dla pewności wprowadzają rozbudowany system kontroli. Na menu lub na tablicach wystawionych przed zakładem gastronomicznym ma być uwidoczniona cena przed i po obniżce, a ekipy inspektorów będą krążyć i sprawdzać, czy nie ma nadużyć. Trzeba tu zaznaczyć, że obniżka dotyczyć będzie konsumpcji na miejscu. Żywność na wynos i tak od dawna podlega już tej niższej stawce. Dotyczyć ono będzie zarówno posiłków, jak i małej czarnej, której najczęstsza cena powinna tym samym zmieścić się z powrotem w jednym okrągłym euro. Poza tym obniżki nie zastosuje się do napojów alkoholowych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo to zastrzeżenie jest uzasadnione, nie sposób zadekretować zmiany cen w tak rozdrobnionym i urozmaiconym sektorze gospodarki, jakim jest gastronomia. Niezależnie nawet od dobrej czy złej woli restauratorów, mamy tu do czynienia ze skomplikowanym węzłem, w który wpletuje się polityka fiskalna, przepisy administracyjne, gra podaży i popytu oraz konkurencja, w nastroju kryzysu, który sprawia, że konsumenci rzeczywiście starają się oszczędzać, i nawet strategie handlowe restauratorów. Wielu z nich zamierza wprowadzić odważnie tę obniżkę cen, albo nawet znacznie większą, po to, by wyhodować sobie wierną klientelę na dalsze lata. W Paryżu niektórzy nie czekali nawet na tę reformę i proponują na przykład jeden tani dzień w tygodniu, kiedy wszystko jest za pół ceny. Skutki tej inicjatywy mogą się okazać marginalne, ale mogą też być na skalę całej gospodarki spektakularne. Dość przypomnieć, że obroty francuskiej gastronomii to około 80 miliardów euro rocznie, że 185 tysięcy francuskich lokali gastronomicznych, z czego połowę stanowią samodzielne restauracje, 1/4 stołówki oraz restauracje hotelowe, a 1/4 bary, winiarnie, piwiarnie i kawiarnie, zatrudnia w sumie 675 tysięcy osób.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Laboratorium uniwersyteckie we francuskim mieście La Rochelle, położonym nad Oceanem Atlantyckim, prowadzi badania poszukiwawcze dotyczącego znalezienia w mikroalgach cząsteczek mogących pomagać w walce z rakiem. Prowadzony przez francuskich naukowców proces nosi kryptonim Photomer. Poszukują oni w morzu i w żyjących tam roślinach substancji mogących pomóc w fotochemioterapii. Virginie Pasquet, doktorantka zajmująca się tym zagadnieniem, wyjaśnia. Przed naświetlaniem guza wstrzykujemy do niego substancję fotoczułą. Powoduje to powstawanie tam wolnych rodników, które po prostu niszczą rzeczonego guza. Jednym ze sposobów pozwalających na znaczne udoskonalenie tego rodzaju leczenia jest przeszukiwanie nowych, coraz lepiej działających substancji fotoczułych. W większości przypadków chodzi tu o pigmenty chlorofilowe. I dlatego właśnie nasze poszukiwania koncentrujemy wokół morskich alg. Udało się nam już odkryć pewne algi bardzo do tego przydatne, nad których oczyszczaniem biologiczno-chemicznym właśnie pracujemy. Po wyizolowaniu tych fotoczułych substancji pomocnych w walce z guzami rakowymi, naszym zadaniem będzie identyfikacja czynnych cząsteczek i ewentualnie późniejsza synteza związków niszczących komórki rakowe. Virginie Pasquet precyzuje, że znajdujące się w algach substancje są skuteczne jedynie w walce z guzami rakowymi trwałymi, nie mają zastosowania w przypadku guzów miękkich, takich z jakimi mamy do czynienia w przypadku na przykład raka węzłów chłonnych. Stosowane substancje wpływają jedynie na same komórki rakowe, nie niszcząc przy okazji komórek znajdujących się wokół guza. W Chicago natomiast profesor Bayard Powell z amerykańskiego ośrodka walki z rakiem Wake Forest w Karolinie Północnej poinformował, że kierowana przez niego grupa prowadzi z powodzeniem badania nad zastosowaniem arszeniku do walki z tak zwaną przewlekłą białaczką szpikową. Oprócz tej szalenie trującej substancji, służącej przecież kiedyś także w powieściach kryminalnych Agaty Christie do pozbawiania życia, teraz służącej do jego ratowania, amerykańscy uczeni zamierzają stosować też w tym przypadku leczenie standardowe. Na ponad 50 chorych na tego typu białaczka 260 leczonych było tym podwójnym sposobem z włączonym do chemioterapii arszenikiem. Po 3 latach 86% z nich było jeszcze przy życiu, wobec zaledwie 77% w przypadku stosowania leczenia bezarszenikowego. Wspomniane lekarstwo na bazie arszeniku bezwodnika arseniowego jest produkowane przez laboratorium Cephalon i tu we Francji, jak i w USA nosi nazwę handlową Trisenox. Jak twierdzi profesor Powell, leczenie arszenikiem odnosi najlepszy skutek, gdy przeprowadza się je tuż po zwykłej chemioterapii. Specjalny rodzaj leukomii o nazwie przewlekła białaczka szpikowa, który można leczyć przy pomocy właśnie arszeniku, dotyczy około 10% zachorowań na białaczkę. W Stanach Zjednoczonych co roku tego typu białaczkę odkrywa się u około 1500 osób. Choroba ta coraz częściej pojawia się u osób młodszych i w wieku średnim. Na pomysł stosowania w leczeniu arszeniku grupa profesora Powella wpadła po zaznajomieniu się z metodami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chińskiej, w której arszenik do walki z białaczką stosuje się już od z górą 2000 lat.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Zagotowało się w światku piłkarskim i pływackim. W tym pierwszym za sprawą wypowiedzi Laurenta Blanka, trenera zespołu Bordeaux, w tym drugim dzięki, za przeproszeniem, gaciom. Laurent Blanc to mistrz świata z 1998 roku, członek złotej ekipy niebieskich, którzy pod batutą trenera Jacquetta osiągnęli wyżyny światowego futbolu. Blanc grał na obronie. Jego dalsza kariera już w roli trenera wywołała stupor francuskiego świadka piłkarskiego. W ubiegłym sezonie zadebiutował w roli trenera zespołu Bordeaux. Wszyscy się spodziewali, że będzie musiał zapłacić frycowe, że trzeba czasu, aby nabrał doświadczenia. Nikt nie wierzył w jego talent i nie oczekiwano po Blancu żadnych rewelacji. Tymczasem oczy komentatorów, kibiców, a najważniejsze duszącej się we własnym sosiku trenerskiej braci robiły się coraz bardziej okrągłe ze zdumienia. Blanc radził sobie nadzwyczajnie, walczył o mistrzostwo, przegrał je na finiszu, ale Olympique Lyon, sięgający po raz 7 z rzędu o zaszczytny tytuł najlepszej ekipy Francji, był w schyłkowym okresie swej świetności, jeśli tak to można ująć, i nie dał szans rywalom. O tym, że był to schyłek, można się przekonać w tym sezonie. W każdym razie Blanca uznano za trenera roku. W tym sezonie trener Bordeaux potwierdził swoje umiejętności. Jego przykład jest świadectwem tego, co inteligencja może zrobić z umiejętnościami popartymi rzetelną wiedzą. Co więcej, sposób gry, jaki narzucił Bordeaux, zadaje kłam twierdzeniu, że trener przyjmuje taką taktykę, jaką pozycję zajmował na boisku. Zatem napastnik nastawia swoich piłkarzy ofensywnie, czego najlepszym dowodem był Kazimierz Górski, hołdujący zasadzie, że jego drużyna musi być lepsza o jedną bramkę od przeciwnika i w tym tkwi tajemnica sukcesów. Z kolei był obrońca, zajmując miejsce na ławce trenerskiej, każe przede wszystkim murować bramkę i pilnować, aby nie stracić gola. A zatem mieć o jedną bramkę straty mniej niż przeciwnik. Jak widać, na tej samej murawie mogą grać dwie różne filozofie. Negatywna z gatunku tych, które patrząc na butelkę wypełnioną do połowy wodą, każą twierdzić, że została tylko połowa, i pozytywna, która nakazuje optymistyczną interpretację, zostało jeszcze aż pół butelki płynu. Laurent Blanc łączy inteligencję z optymizmem, radością ze strzelonych bramek, przewyższającą satysfakcję z jak najmniejszej liczby straconych goli i jasno wytyczonej wizji, której realizacja prowadzi do sukcesów. To sprawia, że w tej chwili Bordeaux jest na drugim miejscu w tabeli Ligue 1, a w szeregach zespołu z Nadżyrondy pojawił się największy talent francuskiej piłki ostatnich lat, odrzucony przez AC Milan, nieoszlifowany diament Gourcuff. Co więcej, Bordeaux ma bardzo dużo strzelonych bramek. Laurent Blanc słynie z mówienia tego, co myśli, czym nie zaskarbia sobie sympatii w świadku francuskiej piłki. Swoją opinią dał wyraz w wywiadzie dla dziennika L'Équipe, któremu powiedział bez ogródek, że francuska piłka nie ma szans na walkę o pierwsze skrzypce w Europie. Blanc zastrzega się, że nie jest pesymistą. To realizm i pragmatyzm każą mu widzieć sprawy w takim świetle. Trener Bordeaux położył futbol we Francji na kozetce i zafundował mu psychoanalizę. Powstrzymamy się przed oceną tego trendu psychologii w ujęciu freudowskim czy neopsychoanalitycznym, bo rozsadziłoby to ramy felietonu sportowego. Poprzestańmy na analizie zaproponowanej przez Blanca. Według niego traktowanie piłkarzy jako ninus, czyli debili, jest całkowicie nietrafną i co gorsza powierzchowną opinią wynikającą z prostego rachunku. Jak ktoś nie ma wykształcenia, to jest półgłupkiem zdolnym tylko do kopania piłki. Tymczasem inteligencja nijak się nie ma do intelektu i do wiedzy, tym bardziej dodajmy, że jest kilka rodzajów inteligencji. Ale takie stawianie sprawy ogranicza trenerów i zawodników sprowadzonych do roli gladiatorów ukształtowanych przez społeczeństwo narzucające kult sukcesu i wymagające zero refleksji. We Francji bowiem pokutuje wizerunek piłki nożnej jako zajęcia równie wybitnego jak gry na PlayStation. Różnice w podejściu w kulturze francuskiej i zagranicznej widać, gdy popatrzy się na zachowanie piłkarzy rodzimego chowu i cudzoziemców. Jak to zmienić? Otóż ci, którzy twierdzą, że futbol francuski cierpi na brak pieniędzy, mecenasów i nowoczesnych struktur, mają rację, ale to nie wszystko. To tylko jedna strona medalu i to nie ta najważniejsza, bo główne źródło bolączek francuskiej piłki nożnej tkwi w kulturze francuskiej, narzuconej przez nią hierarchii wartości. We Włoszech futbol jest drugą religią, w Anglii ważnym elementem życia społecznego uznanym przez intelektualistów i artystów. Dla kibiców Barcelony jest on istotnym elementem budowy tożsamości narodowej katalończyków. We Francji igrzyskami półgłupków gladiatorów. We francuskim świadku pływackim zawrzało z innego powodu. Informacja o pobiciu rekordu świata przez Alena Bernarda na Mistrzostwach Francji w pływaniu zepchnęła we francuskich mediach na dalszy plan poważne informacje polityczne. Bernard przypłynął 100 metrów stylem dowolnym w czasie 46 sekund i 94 setnych, przekraczając mityczną granicę 47 sekund. A jednak to nie wyczyn sportowy białego rekina, jak nazywają we Francji Bernarda, wywołał takie zamieszanie. Poszło o pływackie portki, czyli najważniejszą część stroju pływaka. Na basenie Antygona w Montpellier, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Francji w pływaniu, toczyła się bezprecedensowa walka między producentami strojów. Między areną, w której pływa Bernard, tyrem, w stroju tym pływa Le Vaux, i włoskim Jacket. Przedstawiciele tej firmy, niczym murzyńscy sprzedawcy chińskich podróbek na stacji paryskiego metra, krążyli na basenie w Montpellier, zachwalając swój towar i namawiając pływaków do zmiany producenta. Twierdzili przy tym, że dostarczają kostiumy tylko zamówione przez pływaków. Tymczasem prezes firmy przyznał, że w czasie niedawnych mistrzostw Włoch i Holandii sprzedano w handlu obnośnym 1000 pływackich porteczek stanowiących przełom w dziedzinie technologii. W przeciwieństwie do kostiumów innych firm, Jacket proponuje spodnie wykonane całkowicie ze specjalnego materiału przypominającego neopren, co pozwala niemal całą energię koncentrować na odbiciu się pływaka, a nie na utrzymaniu się przez niego na wodzie. W Montpellier na półmetku zawodów pobito 13 rekordów Francji, 9 z nich w kombinezonach Jacket. Francuzi twierdzą, że na basenie Antygony rozgrywa się godna pożałowania pantalonada, parada i batalia o pływackie stroje. Część pływaków już protestuje, bo kostium Jacket kosztuje niemal 400 euro i ich zdaniem zmniejsza udział w sukcesie samego sportowca. Pływacy zgodnie z republikańskimi zasadami wyrastającymi na gruncie antyliberalizmu krzyczą o nierówności szans, a póki co Busquet w portkach Jacketa pokonał rekordzistę świata Bernarda i co więcej sam też na pływalni Antygony ustanowił nowy rekord na 50 metrów tym razem. Czy zatem jesteśmy świadkami pojawienia się nowego rodzaju dopingu? Dopingu technologicznego? Coś w tym jest, skoro w Jacket pływa się lepiej i szybciej niż w innych strojach. Doping tkwi w gaciach. Czysta pantalonada.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja piąta. Boris Vian, L'écume des jours. Urodzony w roku 1920, zmarł młodo, mając zaledwie 39 lat. Do końca zachował duszę dziecka i obdarzył nią także wykreowane przez siebie postacie. Pasjonował się matematyką, był z wykształcenia inżynierem, ale użytek, jaki świat robi z osiągnięć nauki i techniki, budził w nim nieufność. Po zakończeniu II wojny światowej życie intelektualne i kulturalne Paryża skupia się w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. To tutaj spotykają się egzystencjaliści z Sartrem i Simone de Beauvoir w pierwszym rzędzie, a także ekscentryczna młodzież obdarzana mianem Zazu. Wszyscy są gorącymi zwolennikami amerykańskiego jazzu. Boris Vian znany jest w tym środowisku najpierw jako świetny trębacz jazzowy, ale już wkrótce zdobywa rozgłos jako autor kilku skandalizujących powieści. Ich substancją jest amalgamat gry słownej i poetyckiej fantazji. Żywi swoją wyobraźnię lekturami. Czyta najrozmaitszych autorów, takich jak Diderot, Rabelais, matematyk Lewis Carroll czy mistrz słowa Raymond Queneau. W jego własnej twórczości znajdują odbicie aktualne zjawiska artystyczne: jazz, kino awangardowe, komiks i science fiction. Głównym obszarem eksperymentów Viana jest słowo i materia literacka. Jego język jest naszpikowany neologizmami i kalamburami, a przedmioty martwe budzą się do życia. Lufy karabinowe na przykład wyrastają z nasion, przyciski dzwonków gryzą, pokoje zmieniają kształt. Vian kreuje ten nowy świat, który chciałby zapomnieć o śmierci, na użytek młodego pokolenia buntowników, atakujących racjonalizm, szpetotę i dekadencję świata dorosłych. Ale gdy dochodzi do konfrontacji marzeń z rzeczywistością, bohaterowie jego powieści, Angèle z L'automne à Pékin, Angèle z L'herbe rouge i Colin z L'écume des jours, umierają. 40 lat po śmierci Boris Vian, kłopotliwy, gdyż prowokatorski autor, wciąż nie jest szeroko znany, chociaż był artystą wielostronnym. Pisał powieści i poezję, sztuki teatralne, scenariusze filmowe i piosenki, grał na trąbce w zespołach jazzowych, był dyrektorem artystycznym wydawnictwa płytowego. Kiedy w roku 1947 Boris Vian opublikował L'écume des jours, powiedziano, że jest to najbardziej przejmująca współczesna powieść o miłości. Ale można ją również odczytywać jako metaforyczny obraz człowieczej doli w naszych czasach. Książka mówi o stopniowej destrukcji uczucia, które nie potrafi się oprzeć procesowi wyobcowania i kultowi pieniądza. Młodzi bohaterowie, L'écume des jours, żyją w niezwykłym świecie, poetycznym i fantastycznym. W łazienkach można łowić ryby, myszy rozmawiają z kotami, z kobiecej piersi wyrastają nenufary. Colin i Chloé kochają się, lecz ich miłość zwolna obumiera, co symbolizuje choroba Chloé, nieuchronnie prowadząca dziewczynę do śmierci. Wysłuchacie teraz rozmowy, która toczy się w mieszkaniu młodej pary. Chloé zaziębiła się podczas podróży poślubnej, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, Colin i Chloé słuchają jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine, Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Oui.
W naszej pierwszej części lekcji poświęconej Vianowi usłyszeliśmy fragment jego powieści L'écume des jours. Następnym razem, analizując przykłady z tego tekstu, poznamy kilka możliwości opisania rozmaitych czarownych i fantastycznych zjawisk.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Borisa Viana i fragment jego powieści L'écume des jours, który teraz ponownie usłyszymy. Chloé jest chora, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, młoda para słucha jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine, Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Oui.
Czy dobrze zrozumieliście tę rozmowę?
Qui est malade?
Kto zachorował?
Chloé.
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Chez Colin.
Qui est le professeur?
Kim jest profesor?
Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
Est-ce qu'il est compétent?
Czy jest on lekarzem kompetentnym?
Pas tellement.
Pourquoi la chambre est-elle ronde?
Dlaczego pokój jest okrągły?
Parce que Colin et Chloé ont écouté du jazz.
W tym dialogu doktor Mążmąż uosabia powieściowy świat na opak. fantastyczny i pozbawiony logiki. Istotnie już w chwilę po jego wejściu Colin zdaje sobie sprawę, że profesor interesuje się raczej jazzem niż swoimi pacjentami i że w ogóle o medycynie nie ma wielkiego pojęcia. A jednak pierwsze pytanie doktora brzmi dość normalnie.
Qu'est-ce qu'elle a?
Pyta.
Je ne sais pas.
Odpowiada Colin. Po tych dwóch zdaniach rozmowa przyjmuje niecodzienny obrót, odzwierciedlając dziwaczne rozumowanie doktora mąż-mąż. Colin ma prawo nie wiedzieć, na co cierpi Chloe. Natomiast znacznie mniej oczywiste jest oświadczenie doktora.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Boris Vian nie ma szczególnego nabożeństwa do pracy. Wkłada nawet w usta doktora mąż-mąż stwierdzenie, że praca jest czymś obrzydliwym. Domyślamy się, że profesorowi nieśpieszno do popisania się wiedzą medyczną.
Mais vous allez le savoir.
Nalega Colin.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Odpowiada mąż-mąż. Zaczynając wypowiedź od ça se peut, możliwe, doktor mąż-mąż, wezwany przecież do nagłego przypadku, okazuje arogancję i lekceważenie. Również mówiąc encore faudrait-il, trzeba by jeszcze, zachowuje się jak na lekarza nietypowo, używa trybu warunkowego, zamiast po prostu przystąpić do badania chorej. Zwrot encore faudrait-il poprzedza formę czasownika obecnie całkiem zarzuconą. Que je l'examinasse. Jest to czas imparfait, czas przeszły niedokonany, trybu subjonctif. Stosując tę formę czasownika, która tutaj nie odpowiada nawet regule następstwa czasów, Vian wyraźnie kpi z doktora. Ta wypowiedź przywodzi na myśl sztuki Moliera, gdzie bohaterowie, nierzadko lekarze, tym częściej używają subjonctif imparfait, im bardziej są głupi i niekompetentni. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdaniu.
Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Wyrażenia il faut czy il faudrait, bądź jak tutaj faudrait-il, rzeczywiście wymagają trybu subjonctif, ale jego forma w czasie przeszłym niedokonanym z końcówkami as, is lub us całkowicie wyszła z użycia.
Il aurait fallu que tu avalasses ce comprimé.
Dzisiaj takie zdanie może być nawet trudno zrozumiałe. Mówi się raczej
il aurait fallu que tu avales ce comprimé.
Muzyka jazzowa w magiczny sposób oddziałowuje na świat bohaterów powieści. Pod jej wpływem przedmioty i przestrzeń ulegają fantastycznym przeobrażeniom. Jeżeli doktor decyduje się w końcu zbadać Chloe, to przede wszystkim z sympatii, jaką w nim budzi jej imię, gdyż Chloe to tytuł jego ulubionego utworu jazzowego.
Qui est malade?
Pyta mąż-mąż.
Chloe.
Odpowiada Colin.
Ah, ça me rappelle un air.
Mówi mąż-mąż.
Oui, c'est celui-là.
Potwierdza Colin. W obu mężczyznach melodia ta budzi podobne skojarzenia. Colin już na początku powieści słucha Chloe w wykonaniu Duke'a Ellingtona. Jeszcze bardziej przywiąże się do tego utworu, kiedy poznaje Chloe, która zostanie jego żoną. Jednak w tym fragmencie, który analizujemy, Colin nie ma ochoty wspominać przeszłości.
Oui, c'est celui-là.
Odpowiada zniecierpliwiony. Chloe jest chora i Colin nie ma czasu na delektowanie się jazzem w towarzystwie lekarza, który nie kwapi się do swych obowiązków.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Oświadcza doktor, dając do zrozumienia, że bardziej interesuje go jazz niż osoba, którą miałby leczyć. Colin również żyje pod urokiem jazzu. Przypominamy sobie, że przed przyjściem doktora razem z Chloe słuchał płyty Ellingtona i pokój stał się wtedy okrągły.
Faites attention en entrant, c'est rond.
Mówi Colin, zapraszając doktora do pokoju.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte?
Odpowiada mąż-mąż.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
replikuje doktor, dla którego jest rzeczą najzupełniej naturalną, że pod wpływem muzyki jazzowej pokój przybiera okrągły kształt. Podczas dzisiejszej lekcji przekonaliśmy się, jak bardzo świat wyimaginowany, baśniowy, emanuje poezją i uczuciem. Vion buduje emocjonalny nastrój swoich powieści, posługując się jazzem i humorem.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.